Panu Bogu. Witam Was bardzo serdecznie, drogi imieniem Pana Jezusa Chrystusa. Dobrze się poczułem, wchodząc tutaj do tego pomieszczenia, ponieważ przypomniałem sobie dawne lata szkolne, kiedy również byłem młody jeszcze. I w 1955 roku poddałem się egzaminowi dojrzałości w Dąbrowie Górniczej w liceum. I dlatego te ławki przypomniały mi dawne lata, kiedy ja uczęszczałem do szkoły, mogłem się uczyć, a później zdawać egzaminy. Muszę powiedzieć, że słuchując się to, co dzieje się tu dzisiaj na tym nabożeństwie, to jesteście nielicznym zborem w Polsce w sposób demokratyczny prowadzonym, bo w przeważającej większości w zborach to jest zespół uwielbiający i oni dyrygują, oni decydują, jakie pieśni są śpiewane, a tutaj macie kilka śpiewniczków i każdy ma możliwość z tym, z czym przyszedł, wypełniając Słowo Boże, jeżeli się schodzicie, to każdy ma coś. Jeden ma psalm, drugi ma modlitwę, inny ma słowo, po to, aby wspólnie, społecznie się budować. Tak jak brat pastor, mój kuzyn powiedział, jeszcze krótkie świadectwo swojego życia powiem, bowiem nasza znajomość jest, jak to się mówi, od przedwojny jeszcze, ponieważ zaraz po wojnie, kiedy brat Władysław Stosulski przyjechał ze wschodu, niedawno był artykuł na jego temat w Chrześcijaninie. Nie wiem, wszyscy chyba czytaliście, prawda? Ja ze swoimi rodzicami spędziłem okres wojny, ponieważ jestem jeszcze rocznikiem przedwojennym. Mam 76 lat aktualnie. W 35 urodzony. W 39 jak była wojna. Mój ojciec został zabrany do obozu do Niemiec. Po dwóch latach razem z mamą, moim bratem, dekoptowaliśmy do obozu w Niemczech i spędziłem tam czas wojny do 45 roku. Mój ojciec był wierzący, nawrócił się we Francji. Później jak przyjechaliśmy do Zagłębia Dąbrowskiego, do Dąbrowy Górniczej, odszukał od razu swoich braci, sióstr i stworzył mały zespół domowy w Zagórzu, koło Dąbrowy Górniczej, mieliśmy nabożeństwa. Później mój ojciec był pastorem długi okres czasu w Dąbrowie Górniczej i ja do tego zboru należałem. Byłem tam do 1955 roku i w tym czasie bardzo często uczęszczałem na nabożeństwa do Krakowa. 70 km, prawda, niedaleko było od Dąbrowy, przyjechali do Krakowa. Przy ulicy Kościuszki było nabożeństwa, była kaplica. Brat Władysław Sosulski prowadził, mój wujek duchowy. Często nosowałem u braterstwa Sosulskich na Wielopolu 17, gdzie aktualnie pamiętam jeszcze adres, prawda? Mieszkasz tam, tak?
Już musieliśmy się pytać ten budynek, ale długo byliśmy.
Dojrzewałem, rosłem. No ale to, że mój ojciec był pastorem wierzącym, nie oznaczało, że już urodziłem się człowiekiem wierzącym. Musiałem się nawrócić. Chodziłem do szkółki niedzielnej w Dąbrowie Górniczej. Nie wiem, czy znacie, pamiętacie brata Saczewica Konstantego z Sosnowca, był zmarł, ale przez jakiś dłuższy okres czasu był przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła. Ja w tym zboru początkowo tam mieliśmy do południa i po południu nabożeństwa, do południa Kościół Chrystusowy, po południu Kościół Zielonoświątkowy, nazywany kiedyś Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. I w tym zborze byłem, chodziłem, uczęszczałem, byłem organistą, ojciec kupił skrzypki, nauczyłem się grać, w zborze grałem, a później fisharmonię, nauczyłem się grać na akordeonie, później na fisharmonii i byłem takim małym organistą zborowym. Różne okresy były w życiu ludzi wierzących w tamtym okresie, bo nie wiem, nie pamiętacie, w 1953 roku w ciągu jednego wieczora wszyscy pastorzy w Polsce byli aresztowani. Prac Sosulski, mój ojciec, inni w całej Polsce. Ja jako 17-letni chłopak również to mocno przeżyłem, ale to wszystko ugruntowało jeszcze bardziej, przybliżyło do Boga. Mając 17 lat zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Mając 20 lat, ponieważ byłem opóźniony w rozwoju, bo byłem w obozie, jak powiedziałem, mając 10 lat poszedłem do szkoły, w związku z tym maturę zdałem dopiero mając 20 lat. Mając 20 lat zdałem maturę, pojechałem do Brzegu nad Dodrą, tam gdzie pastorem był brat Suski Mieczysław, ojciec tego brata, mój przyjaciel moich rodziców jeszcze sprzed wojny, bowiem mój brat, młodszy o 2 lata w Krakowie, się urodził właśnie tam u braterstwa Suskich. Stąd przyjaźń taka moich rodziców, a później moja z bratem Mieczysławem Suskim była bardzo mocna. Związana jest z tym, że brat Suski był później pastorem we Wrocławiu, a ja 70 km od Wrocławia w Wałbrzychu. Po ukończeniu liceum pojechałem do Wrocławia na studia, 5 lat studiowałem, byłem w zborze wrocławskim, w chórze z młodzieżą do 60 roku, kończąc studia. Rozpocząłem pracę w Wałbrzychu. Pracę zawodową w 60 roku. W 63 roku zostałem pastorem tego zboru i byłem przez 40 lat, aż do okresu, kiedy już siły nie było, kiedy różne choroby mnie zmagały. Powiem, chcę powiedzieć ku świadectwu, że w 1996 roku przeżyłem udar mózgu, polegający na tym, że całkowita utrata mowy była. Pamięci, nie pamiętałem nic, stąd jak siostra mnie spytała, jak się teściowa, to myślałem sobie dobrze, bo to jednak pozostało, prawda? Całkowita utrata pamięci, nie wiedziałem, jak się nazywam, jak się mój syn nazywa w ogóle i tak dalej. I lewostronny paraliż. Dzięki Bogu, dzięki modlitwom, to wszystko przeszło na tyle, że jestem jako tako sprawny. Do tego stopnia, że przez 15 lat, kiedy zmarła moja żona pierwsza, bardzo związana z rodziną Sosulskich, ponieważ jej mama i Zbyszka mama to były siostry rodzone, zmarła 15 lat temu, w tej chwili 18, ale przez 15 lat jest pochowana w Izraelu, o tym jeszcze powiem później. Przez 15 lat byłem samotny, jako wdowiec i tak się zdarzyło, że również wdowa powstała w zborze wałbrzyskim. Wprawdzie 19 lat młodsza ode mnie, ale ponieważ nie chciała, więc nie spodziewałem się. No, myślałem, że dzisiaj będzie też, ale musiała pojechać do Krakowa odwiedzić mamę, która przez wczoraj miała zabieg. I pojechała, ale prosiła, żeby zbór pozdrowić. Dziękuję. Cały Wałbrzyski zbór pozdrawia Was.
Dziękuję.
I ten okres czasu, kiedy przeżyłem to bardzo mocno, ponieważ byłem sam, żona już nie żyła, w domu to mnie zastało. Zostałem zawieziony do szpitala, byłem na intensywnej terapii. Tutaj miałem zwężenie aorty i skrzep się umieściły i nie było dopływu tlenu do mózgu i stało się. Ale na 65-lecie moich urodzin w zborze był profesor, który mną się opiekował w klinice Wrocławiu i powiedział, który mnie ratował, który doprowadził mnie z pomocą Bożą oczywiście i pewnych instrumentów, leków do jako takiej sprawności, powiedział do kworum zgromadzonego w zborze, przemawiając, że gdyby nie Bóg waszego pastora, to na nic dałaby się moja wiedza i wszystkie rzeczy, które ja tam nad nim wykonywałem. Było to mocne świadectwo człowieka, który jest liczącym się chirurgiem naczyniowym na świecie, pisuje rozmaite książki, jest profesorem, był ze mną 10 dni w Izraelu, o czym powiem również jako świadectwo, ponieważ nie macie możliwości bliżej się dowiedzieć tego, co się tam dzieje, prawda? No i tak pracowałem w zborze wałbrzyskim przez 40 lat. No już po 70 latach wystarczyło, żeby przekazać pałeczkę młodszemu pastorowi, którym jest również syn byłego pastora, który już zmarł, Bortkiewicza z Kluczborga. On był przez dłuższy czas w Wałbrzyskim Zborze. Tam się w zasadzie kształcił, uczył, praktykował. No i w tej chwili z powodzeniem ten zbór prowadzi. W tej chwili jest właśnie nabożeństwo również z Wieczerzą Pańską. Od 20 lat mam kontakty z Izraelem, ponieważ tam przebywa mój syn, żona, wnuk i wnuczka. W styczniu wraz z żoną wróciliśmy po 3-miesięcznym okresie pobytu w Izraelu, a ja już 26 raz tam byłem. W związku z tym mam możliwość przekazać wam, jak to się mówi, z pierwszej ręki, to, co w ciągu tych 20 lat się w Izraelu wydarzyło. A wydarzyło się bardzo wiele. Niezależnie od tego, że tam jest pochowana moja żona, kiedy pierwszy raz byliśmy i zobaczyła, żona wierząca, oczywiście od dziecka, mama też wierząca, jej była, zobaczyła, była bardzo chora na serce, do tego stopnia, że zmarła, mając uszkodzone 3 zastawki. Miała skierowane do profesora religii z wrocławskiej kliniki. Zadzwoniłem do syna, mówię: Andrzej, wiozę we wtorek mamy do profesora religii, ponieważ sam beznadziejny. No trzymaj się, przywieź jeszcze do Izraela, zobaczymy tutaj rozmaite rzeczy, możliwości i tak dalej. Ten profesor, który mi załatwiał profesora religię, zadzwonił do niego, przeprosił, powiedział, że zmiana decyzji lokalizacji do Izraela. Mówi: bardzo dobrze, bo tam po operacji prawdopodobnie lepsze warunki i tak dalej. Zawiozłem, przez 3 miesiące byłem w różnych klinikach, ale niestety nie udało się uratować jej życia, ale została uratowana wcześniej, bowiem 17 lat przed tym okresem, kiedy to nastąpiło, a zmarła w 1993 roku, brat Chydzik, Michał, którego znacie chyba doskonale, kiedyś był naczelnym prezbiterem w kościele, a ja byłem zastępcą jego, zastępcą naczelnego prezbitera do spraw inwestycji kapitalnych, remontów, finansów w całym kościele. Był w zborze oleśnickim i moja żona, będąc we Wrocławiu, syn wtedy studiował medycynę, była u niego i siostry, jej koleżanki ze zboru wrocławskiego powiedziały, że jest brat Chydzik. Wcześniej brat Chydzik kilkakrotnie był u mnie w domu, był w zborze, ewangelizował, wiedziała o tym, że brat Chydzik ma mocną wiarę, modli się za chorymi i pojechała. Kiedy brat Chydzik zwiastował słowo, kiedy przygotowywał wszystkich słuchaczy do tego, że za chwilę będzie się modlił, spytał, kto z obecnych pragnie być uzdrowionym. Wystąpiło 33 osoby. Żona stanęła sobie jako pierwsza z jednej strony, licząc, że brat Hylik przyjdzie do niej jako pierwszy, a on z drugiej strony poszedł i była na samym końcu. Mocno to przeżywała, ale doczekała się. I trzeba powiedzieć, że ta modlitwa i wiara mojej żony w połączeniu spowodowała to, że w beznadziejnym stanie żyła. Żyła jeszcze 17 lat. Ja w tej chwili mam opis po śmierci ze szpitala z Izraela przetłumaczony na język polski, to lekarze są zdziwieni, jak to możliwe, żeby z takimi danami tyle lat jeszcze można było żyć. Wyszła do pewnego momentu, mając 57 lat, zmarła. Została pochowana w Izraelu 70 km od Jerozolimy. I właśnie jak pierwszy raz, wiedząc już o tym, że stan jej jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o zdrowie, mówiła, ja bym chciała tutaj być pochowana. I tak się stało, w tych piaskach gorących jest pochowana. W tym roku już, kiedy tam byliśmy, odwiedziliśmy właśnie ją na cmentarzu. 26 razy byłem już w Izraelu. Spędziłem tam ponad półtora roku łącznie i muszę powiedzieć, że jak kiedyś było niemożliwością, aby powstał zbór gdzieś mesjański, chrześcijański, to w tej chwili powstają bardzo liczne. Naraz poznałem u mojego syna 7 pastorów w różnych miejscowości. Początkowo w latach 1991-2003, jak jeździłem na nabożeństwa, jeździliśmy do Jerozolimy 70 km. To teraz już nie potrzeba jeździć, bo jest w Tel Awiwie blisko i powstają coraz to nowe zbory. Słowo Boże się wypełnia. Modlitwy chrześcijan i różnie w Polsce są wysłuchiwane. I w tej chwili nie potrzeba się już zakrywać, nie potrzeba się ukrywać, nie potrzeba jakichś specjalnych zezwoleń, ale wystarczy wyciągnąć Słowo Boże i przekazać bez żadnych konsekwencji negatywnych, bo przedtem było prześladowanie. Trudno było takiemu komuś, kto czyta Słowo Boże, dostać odpowiednią pracę, naukę w szkole i tak dalej. To w chwili obecnej to wszystko już jest za nimi. Jestem wdzięczny Bogu za to, że ten kraj się rozwija, że pomimo tego, że żyje w ciągłym konflikcie z Arabami, że Irańczycy i inne arabskie kraje chciałyby zniszczyć ten naród, ale on wiadomo jest miłym Bogu, wybranym, jedynym i dlatego Bóg w szczególny sposób uchroni błogosławił. Temperatura to jest przeważającej większości w ciągu roku taka jak tu u nas dzisiaj, a więc upał, gorąco. I proszę sobie wyobrazić, że do każdej roślinki, mimo braku wody, deszcze nie padają całymi miesiącami, do każdej roślinki doprowadzona jest woda. Wszystko żyje, tętni, ba, co więcej, niektóre roślinki dwa razy do roku wydają plony. To jest niemożliwością w innych regionach, innych krajów arabskich. Dlatego kraje arabskie z takim niesmakiem patrzą na to wszystko, co się tam dzieje, ponieważ zazdroszczą temu narodowi, a nie wiedzą, czy nie chcą przyjąć do wiadomości, że za tym wszystkim kryje się Bóg.
Amen.
Że to On działa, że On prowadzi, że On błogosławi, że to nie tylko ta wysokim stopniu struktura agrarna, jaka tam jest, technika, technologia i tak dalej, ale błogosławieństwo Boże, bo same narzędzia, same środki nie wystarczą, jeżeli Pan Bóg nie pobłogosławi. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mogę tam przebywać, że mam kontakty z rozmaitymi ludźmi, nawet z parlamentu izraelskiego z Mesego, bowiem ostatnio mój syn założył fundację wspomagającą Żydów, którzy przeżyli Holokaust. Jest to instytucja pozarządowa, wspierana przez państwo, ale przez wszystkie chrześcijańskie kraje na całym świecie. I w tym roku, w styczniu, 31 stycznia, była ogólnoświatowa modlitwa wraz z zbieraniem darami właśnie na pomoc dla tych osób. Byłem na takich dużych spotkaniach z tymi ludźmi. To są przeważające w większości bardzo stare osoby, po 80 latach, 90 latach, prawda, którzy jeszcze nielicznie przeżyli. Są niektórzy w skrajnej nędzy, pomoc potrzebna i ta duchowa, i ta fizyczna. I właśnie ta fundacja, której mój syn Andrzej założył, wspierana jest i błogosławi w ten sposób tych ludzi, obdarowując ich odzieżą, żywnością, lekami, załatwianiem rozmaitych trudnych spraw u lekarzy, prawda, finansując to wszystko. I właśnie w ten sposób niejako, biorąc to błogosławieństwo, w pozytywny sposób jest przyjmowane przez państwo. Po moim odjeździe Andrzej z Bożenką, z Lukami, był przyjęty przez prezydenta Izraela, który dziękował właśnie za ten odcinek działalności, bo państwo mogłoby wiele zrobić, ale z uwagi na to, że jest w konflikcie zbrojnym z Arabami, 70% tego wszystkiego idzie na zbrojenia. Jest to trzecia co do wielkości armia na świecie, musząca pilnować, żeby w każdej chwili coś niedobrego się nie stało. Ostatnio wiele się mówi na ten temat, że chcą tworzyć państwo palestyńskie z granicami przed 1948 roku. No, gdyby do tego doszło, to byłoby wielkie nieporozumienie, nawet z Biblią wzięte, bo ta ziemia została darowana, prawda? Czy ktoś się z tym zgodzi, czy nie? Jeżeli uznaje Słowo Boże, to musi te granice zaakceptować. A dlatego w tej chwili, ponieważ jest tyle terrorystów, to wielcy tego świata boją się Arabów i idą po prostu niekiedy na pełną ugodę przeciwko narodowi izraelskiemu. Kochani, nie mógłbym jeszcze na ten temat mówić, ale nie w tym rzecz, ponieważ dzisiaj będziemy obchodzić, nie wiem, czy raz w miesiącu obchodzicie, jeszcze, że nie każdą niedzielę, raz w miesiącu, z pierwszą chyba w miesiącu. Każdorazowo, kiedy tam jestem, to przemierzam około 3000 kilometrów, odwiedzając wszystkie miejsca, po których stąpał mój Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeszcze chcę powiedzieć, że mój syn jest wierzącym, chodzi do zboru tam, gra na instrumentach, organizuje zespoły, wnuk jest wierzącym, ożenił się, byłem na ślubie właśnie z też wierzącą osobą, wnuczka jest też wierzącą, też śpiewa, też gra, uwielbia Boga i też ma narzeczonego, znów będę musiał pojechać na kolejny ślub, też wierzący Amerykanin. No jest to dobrze, gdy to pokolenie, prawda, mój ojciec, ja, mój syn, teraz wnuk, no i miałbym nadzieję i bardzo chciałbym, gdyby moje następne pokolenia wynikające z Łukaszka, prawda, Gąsierowskiego, również były kiedyś palcami Bożego imienia. No nic tak nie cieszy rodziców, macie, prawda, swoje pociechy i wiecie, jak trudno jest przyprowadzić po prostu w obecnych czasach kogoś do młodego, do Chrystusa, do Pana. Jeżeli się to stanie, tym większa chwała dla Boga. Tak. I dlatego, jak czytam Słowo Boże, no to tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu na im, to historia młodzieńca, który został wprowadzony na cmentarz, kondukt pogrzebowy, Pan Jezus zatrzymuje się, płacząca wdowa, jedynego syna pochowała obok ogła. Pan Jezus zatrzymał się i co powiedział? Młodzieńcze, to ja mówię, wstań. Młodzieńcze stało. Byłem w tym miejscu. Był Góra Tabor, przemienienia, prawda? Wspaniałe miejsce. Nazaret, gdzie urodził się, gdzie mieszkał rodzice Pana Jezusa, a później całą młodość spędził Betlejem, do którego w tej chwili nie chcą puszczać Arabii. Duży, wysoki, na 8 metrów mur postawiony i tylko do muru i ewentualnie, jeżeli ma się wizę. A kiedyś można było bez przeszkód i byłem tam 12 razy, 30 w miejscu, gdzie urodził się Pan Jezus. I tak pamiętam pierwszy raz, kiedy byliśmy z żoną żyjącą na Górze Błogosławieństw, Kafarnaum, Tabcha, Dom Chleba, tam, gdzie Pan Jezus rozmnożył te kilka chlebków i kilka rybek i nakarmił 5, później 4000 osób. I tak idziemy, tu chyba krzyżowały się nasze stopy z Panem Jezusem. Bardzo znaczące przeżycie, że tutaj stąpał, tu był, tutaj błogosławił, tutaj te 8 błogosławieństw, prawda, które czytamy w Słowie Bożym. I tak kolejno, żeby jeszcze bardziej przeżyć, to mój syn Andrzej mieszka w Cezarei w tej chwili, a Cezareja, z czym nam się kojarzy, z tym, że był tam pewien mąż, dowódca roty, Korneliusz, prawda? I w widzeniu zobaczył, anioł do niego przemówił, by posłał do Jopy, odległej o 50 km w Jopie byłem, w Cezarei mieszka mój syn. I tam pierwsi poganie nawrócili się na chrześcijan i Duch Święty został na nich zesłany. I tak kolejno, kiedy czytam Słowo Boże, widzę, a gdyby jeszcze coś się zdarzyło, żebym jeszcze nie był, to zaciekawienie tak mocno wzbudza się, że jadę tam, biorę samochód i jadę i oglądam te wszystkie miejsca, że to jest prawdziwe. To nie jest jak ktoś tam sobie mniema, prawda, że to było historyczne, prawda, i kto wie, czy prawda. Są i nazwy, i miejsca, które są miejscami uświęconymi, naznaczonymi. Bardzo mocno przeżywam Golgotę, bardzo mocno Getsemane, miejsce, gdzie Pan Jezus modlił się wespół ze swoimi najbliższymi. Niewiele ich przekazał i prosił. Módlcie się, pomóżcie, prawda? W ostatnie chwile swojego życia spędził tam. I co? I nic, ludzie spali. Ci, którzy deklarowali, że pójdą na śmierć, na... Pokazuje się, że zawiedli Pana. W momencie końcowym, co zrobili? Pouciekali. Przestraszyli się. I ten Piotr, który tak mocno deklarował, że w pewnym momencie chciał i uciął ucho temu strażnikowi, Pan Jezus powiedział, schowaj miecz, bo kto mieczem boli, od miecza ginie. A później, co zrobił? Zapadł. Panie, ja z Tobą na śmierć pójdę. Pan powiedział, król dwa kroć nie zapije, jak trzy kroć się nie zapije. I to nastąpiło. Te miejsca wszystkie właśnie zostały przeze mnie prześledzone. Mocno przeżyłem. Jestem wdzięczny Bogu, że mogłem oglądać to miejsce właśnie tam w Getsemane, gdzie on klęczał. Jest obelisk, jest miejsce w Wieczerniku, gdzie się modlił, gdzie odbywała się ostatnia wieczerza, gdzie później nastąpiło w dniu 50. zesłanie Ducha Świętego. Nie wiem, czy ktoś z Was był już w Izraelu. Jeżeli nie, to zachęcam bardzo. Powiem, są takie możliwości, że w tej chwili przez nasz Kościół brat Budzynia, który, jak wiecie, kiedyś był rzecznikiem prasowym Komendy Głównej, a w tej chwili rzecznikiem prasowym Najwyższej Izby Kontroli, jest w Zborze Warszawskim bratem wierzącym i on organizuje wycieczki do... Jest na ten temat chrześcijaninie, ogłoszenie, dlatego warto po prostu byłoby przynajmniej raz pojechać, zwiedzić, zobaczyć, przeżyć i to odświeżyć sobie właśnie w myślach, w pamięci to wszystko, co znamy ze Słowa Bożego. No to jest dobrze, no czytamy Słowo Boże, ja też od dziecka w obozie nie było elementarza, była Biblia, mój ojciec miał, uczył mnie na Biblii czytać. Jak 10 lat miałem, do szkoły poszedłem, to już troszeczkę umiałem, ale nie z elementarza, z Biblii. I tą Biblię czytam od dzieciństwa. No ale jak się zobaczy naocznie, to jest brat Kazimierz. Był kiedyś w Izraelu również ze mną. Byliśmy razem na konferencji światowej Kościoła Zielonoświątkowego, na którym był brat Jongiczu również, o którym słyszeliście, prawda, największy zbór w Seulu. Także to jest bardzo potrzebne, dobre. Namawiam do tego. Może kosztuje trochę, no 2000 trzeba mieć, żeby po prostu odbyć taką podróż samolotem, no i później kilka dni spędzić tam na miejscu. Jeżeli chodzi o zbory, które się tam rozwijają, to są zbory mesjańskie. Żydzi się nawracają, przyjmują Jezusa Chrystusa, chrzczą się. Jeszcze nasuwają mi się myśli, jak byłem nad jeziorem Genezaret, i tam później jest miejsce, gdzie Pan Jezus się chrzcił. Chrzty się odbywają. Byłem na takich chrztach, na takich uroczystościach, gdzie właśnie odbywały się te chrzty. Z całego świata przyjeżdżają. I proszę mi wierzyć, był taki chyba z Ameryki Łacińskiej albo z Hiszpanii. No tak entuzjastycznie te osoby się modliły, przeżywając moc Ducha Świętego, chrzty w Duchu Świętym, że no coś porywającego. Mnóstwo tłumy ludzi, którzy tam zjeżdżają z całego świata, przyglądają się tego. A później miejsce tam, gdzie przy grobie jest również możliwość uczestniczenia w ostatniej wieczerzy. Wieczerza się odbywa na wolnym powietrzu, pod gołym niebem, z udziałem licznych ludzi również z całego świata. Jest to ożywe świadectwo, że w tym kraju, nie tylko historycznie, że żył Pan Jezus, później apostołowie i wszystko się skończyło, że się to wszystko reaktywuje, tworzy, że powstają zbory i to również jest efektem wysłuchanych modlitw narodu polskiego. Naród polski, zbory nasze, Kościół Zielonoświątkowy, ale nie tylko, baptystyczne, inne chrześcijańskie kościoły modlą się, by Pan Bóg działał nadal. By to słowo, które było skierowane, idźcie na cały świat, głoszcie, zwiastujcie Ewangelii, nie tylko dotyczyło Ameryki, Afryki, ale w pierwszej kolejności narodu izraelskiego. I jak gdyby wraca to, co kiedyś stamtąd szło tu do nas, to w tej chwili stąd idzie tam to słowo. Ja niedawno kilka nowych testamentów przekazałem, jechał ktoś do Izraela i Bożenka dzwoniła, moja synowa, w języku polskim. Chwała Bogu za to, że są takie zapotrzebowania, prawda, że chcą Słowo Boże, że głoszą, że zwiastują, że ludzie się nawracają, że się chrzczą, prawda, i to jest rzeczą bardzo dobrą. Idąc, ponieważ nabożeństwo macie chyba do godziny 12, to chciałbym, kochani, nie będę wygłaszał kazania, ale przeczytam słowo z Ewangelii Świętego Mateusza z 26 rozdziału od 6 wersetu. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta, mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wydała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. A gdy to zauważył Jezus, rzekł im: czemu wyrządzacie przykrość tej niewieście? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie, albowiem ubogich zawsze macie wśród siebie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy ten olejek na moje ciało, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Jakże znaczący w oczach naszego Pana uczyniła ten uczynek kobieta. Betania, Opodal, od tej góry, tam gdzie to wszystko się wykonywało, gdzie była później odbywana wieczerza pańska, kobieta tak bardzo ukochała Pana Jezusa, Maria, że przeznaczyła to, co miała najdroższego. Ale bardzo istotną sprawą w tym urywku Słowa Bożego jest zachowanie najbliższej uczni Pana Jezusa. Ci, którzy tyle widzieli, którzy byli nauczani, którzy przeżyli, którzy doświadczyli, którzy wspaniałe rzeczy widzieli, bo w czasie tego krótkiego okresu życia, kiedy Pan Jezus nauczał, chodził od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka, to uzdrowił 23 osoby, 9 dokonał cudów przyrody i 3 zbudzenia. Tego młodzieńca, o którym mówiłem, córkę Jaira i Łazarza. To wszystko widzieli. A tu zobaczmy, zazdrościli, że może to nie na ich głowę, nie na ich nogi, ale na nogi Pana Jezusa. Pan Jezus w sposób właściwy ocenił ten dobry uczynek tej kobiety i powiedział, że to na pamiątkę i będzie wspominane na wsze czasy. Kochani, czy my również, bo tutaj pastor wspomniał, że natki będą potrzebne jako ofiara na Ukrainę, tak? Czy na Białoruś, bo nasze zbory wspierają. No, jesteśmy wierzącymi. Nam się wydaje, że tak dobrze słyszymy naszemu Panu, ale kiedy przychodzi taka potrzeba, czy my potrafimy wspierać ubogich? Ubogich zawsze będziecie mieć, powiedział Pan Jezus. I to jest prawdą. Coraz więcej ludzi na świecie i coraz więcej biedy. Coraz więcej ludzi, którzy nie mają chleba, którzy nie mają co do garka włożyć, ugotować na obiad. I dlatego pamiętajmy o tym dobrym uczynku, którego dokonała ta kobieta, która tak bardzo ukochała Pana Jezusa i z miłości do Niego to uczyniła. No, być może, że tym, który najbardziej szkodował tej sprawie, to był ten, który miał mieszek, gromadził te pieniążki, czyli Judasz, który sprzedał później za 30 srebrników Pana Jezusa, oddając go w ręce oprawców. Chciałbym, byśmy skupili się właśnie w tej chwili na osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na tych ostatnich godzinach Jego życia i na tym wszystkim, co przychodził dla naszego zbawienia, za moje grzechy, za nas wszystkich. I kochani, nie wstydźmy się powiedzieć, że jesteśmy grzesznikami, bo gdy tak powiemy i wytykając komuś pełny, jesteś grzesznikiem, to się obrazi, prawda? A tu się nie ma co obrażać, bo to jest prawdą. Jesteśmy grzesznikami wybawionymi, odkupionymi, oczyszczonymi krwią Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdybyśmy tego nie dostąpili, to niestety nasza sprawiedliwość jest żadna, jako szata splugawiona, mówi Słowo Boże. I dlatego nie mamy się czym chlubić, nawet jeżeli jesteśmy od dziecka prowadzeni, i tak jak ja, nie byłem poza zwolem nigdy. od początku, ale wiem, że w każdym momencie mojego życia coś uczyniłem niewłaściwego myślą, spojrzeniem i potrzebuję oczyszczenia. I każdy z nas dzisiaj również, kiedy będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, to tak jak czytamy w Słowie Bożym w liście pierwszym do Koryntian w 11 rozdziale. Wspaniały sługa Boży, który tak sam mówi, nie wymyślił nic nowego, ale to, co wziął od Pana, to przekazuje dla potomności. W 11 rozdziale, a od 23 wersetu czytamy, albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus w tej nocy, który był wylany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wylane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. To samo, co uczynił Pan Jezus, o czym za chwilę przeczytamy z Ewangelii Świętego Mateusza 26 rozdziału. Apostoł Piotr przekazał, że wziął od Pana. I my, kochani, nie tworzymy jakichś szczególnych sposobów obchodzenia. W każdym zborze jednolity, właściwy sposób biblijny. Czytane jest to słowo, wspominany jest ten moment, kiedy Pan Jezus za mnie, za ciebie, za nas wszystkich poszedł w sposób dobrowolny na Golgotę. I tą pamiątkę. Byłem w tym miejscu kilkadziesiąt razy w tym wieczerniku. Przeżywałem bardzo mocno. Miałem wyobrażenie, że tu stoi Pan, tutaj są apostołowie, a tutaj ten, który wychodzi za moment po to, aby zdradzić Pana. I był taki moment, kiedy jeden do drugiego zapytuje: czy ja, Panie, czy ja, Panie, czy ja, Panie? Ten, który maczam ze mną w misie ten chleb, on tego dokona. I mimo to, że usłyszał te słowa, to wyszedł po to, aby zdradzić Pana Jezusa. Jest to dobrze, że my jesteśmy w jednej rodzinie, w rodzinie Bożej, że nie mamy jakichś innych myśli oprócz tych, aby służyć szczerze naszemu Panu, aby to, co tutaj jest napisane, prawdziwie przeżyć, osądzając każdy siebie, nie brata, nie pastora, nie pastor, siostry, brata z tyłu, z przodu, tylko każdy własny sąd poniesie i każdy, jeżeli cokolwiek ma niewłaściwego w stosunku do brata, to nic nie stoi na przeszkodzie, by w tej chwili załatwić, pogodzić się, prawda? Nam nie potrzeba Jasnej Góry i Częstochowy, by na kolana tam pójść. Wystarczy tu miejsce, gdzie jesteśmy, jest w każdym miejscu nasz Pan. On widzi, on słyszy, on pragnie nam pomóc. I dobrze jest, jeżeli dokonamy autorefleksji i sami siebie osądzimy i powiem: Panie, przed Twoim obliczem w minionym okresie jeszcze to, to, tamto, inne rzeczy wykonałem w sposób nie taki jak trzeba, albo nie wykonałem w ogóle, albo nie wykonałem polecenia Twojego. To wszystko możemy w jednej chwili załatwić. Bo gdybyśmy się sami osądzali, nie podlegalibyśmy pod sąd. I teraz wracając właśnie do tego momentu, gdzie sam Pan Jezus Chrystus dokonał tej ostatniej wieczerzy, przymierzcze tutaj, nie wiem, jak usługił jeden brat winem, drugi
bracie, tak,
poprosił braci, którzy będą pomagać. Sądzę, że tak jak w moim macierzystym zborze przyjmujący brata, później do rozmieszczenia braci. A brata pastora też poproszę tutaj do współudziału, abyśmy razem jeden się pomogli o wino, drugi za chleb. Proszę, powstanie. Oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedźcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Jest to przykład naszego Pana. I my, kochani, nic nowego nie tworzymy, jak tylko w poniżeniu naszych serc możemy wziąć ten chleb, spojrzeć do góry, tam, gdzie aktualnie przebywa Twórca tego wydarzenia, Pan Jezus, który poszedł, a po co poszedł, aby przygotować nam miejsce. Jesteśmy świadomi tego. Opuszczając tych zasmuconych uczniów, powiedział, że nie zostawię was samych, ale ześlę Pocieszyciela Ducha Prawdy. I zaledwie 50 dni oczekiwania i to nastąpiło. I w tej chwili ten Pan, który tam czeka na odpowiedni moment, na znak swojego Ojca, aby przyjść, zabrać swój Kościół, w tej chwili jest u góry. I chwała Mu za to, że cierpiał, że wytrzymał, że mimo słabości swojego ciała były takie krytyczne momenty, ale został posilony. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. Zdawał sobie sprawę z ogromu cierpień, jakie za moment nastąpią w jego ciele. Wytrzymał. Ale pamiętamy, że na moment oblicze Boga musiało być odsunięte od Niego. To wszystko po to, aby do końca wycierpiał, aby zwyciężył. Tam, kiedy zawisł na krzyżu, po dwóch stronach przestępcy. Jeden szyderca śmiał się, a drugi: dlaczego to robisz? Dlaczego to robisz? Ponieważ my słuszną karę ponosimy, ale on jest niewinny. I słowa kierowane do Pana: Panie, wspomnij nam. Pan Jezus powiedział: dziś jeszcze będziesz w raju ze mną. Kochani, będziemy się modlić z bratem, tu pastorem, a wy wspierajcie w swoich modlitwach. Powiedzcie: Panie, wspomnij. W tej chwili u swojego Ojca Ty widzisz, że jeszcze potrzebuję całkowitego oczyszczenia. Po to, bym czystą ręką mógł wziąć ten chleb i ten kielich. Z czystym sercem Pan Bóg wysłucha. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa.